Dobrze. Podam słowo, a ty powiesz, jaka z niego płynie energia. Jeden, dwa, trzy. To słowo to osmogeneza.
Przyjemność przyszła. Osmogeneza.
Osmogeneza. Z jakiego rodzaju przyjemność?
Zdaje się, że fizyczna.
Okej. Dobrze. Powiedziałeś, że fizyczna raczej. Czy związana z jakąś częścią ciała bardziej?
Bardziej ogólnie, dla całego ciała.
A, okej. Dobrze. Pojęcie osmogeneza oznacza zjawisko polegające na pozazmysłowej percepcji zapachów. Mogą to być zarówno zapachy przyjemne, na przykład kwiatów, jak i nieprzyjemne, na przykład siarki.
To tak jakby był jeden aspekt szóstego zmysłu. To, że zapach, że my możemy zobaczyć coś, usłyszeć coś, zobaczyć słowo na przykład, ale też możemy poczuć to. Tak by ta percepcja pozazmysłowa miała wszystkie nasze tutaj możliwości ciała fizycznego. I też możemy czuć. Na przykład kwiaty. Że te doznania są jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej dobitne. A jeżeli są negatywne, no to też możemy czuć bardzo wszystko, jakaś trauma. Jakieś zdarzenie, które miało właśnie, gdzie był zapach, gdzie było cokolwiek związane właśnie z nawet ze smakiem, z zapachem.
Dobrze. Przeczytam teraz coś. Chrześcijanie używają zwykle tego terminu bądź określenia zapach świętości. Zjawisko to, uznawane za cudowne, dotyczyło wielu świętych, począwszy od czasów pierwszych chrześcijan. Jednym z nich był święty Polikarp ze Smyrny. Według opisu jego męczeństwa, kiedy święty płonął na stosie, wokół unosiła się przyjemna woń, a nie swąd palonego ciała. Co przychodzi?
Jak zacząłeś czytać, przyszły mi fiołki, zapach fiołków od razu. Przed zaczęciem czytania jakby tego tekstu.
Zanim zacząłem czytać.
Nie, znaczy jak zaczęłaś, pierwsze dwa, trzy słowa.
Pierwsze zdanie to było, chrześcijanie używają zwykle terminu zapach.
Już mi się fiołki pokazały, znaczy fiołki, jakbym słowo fiołki.
Aha.
Czyli coś, takie przyjemne zapachy kwieciste jakieś, coś. Ale fiołki było pierwsze.
Aha. Co jeszcze się pojawiło, kiedy to czytałam?
Zapach jaśminu.
Dobrze. Dlaczego zapach fiołków i jaśminu? Ściągnij informacje.
To tak jakby wibracje tych ludzi, jak jeżeli są faktycznie świętymi, oni jakby byli właśnie, jakby zapach miał wyznaczyć jakby poziom świadomości. Im wyższy, tym ładniejszy zapach, im niższy, tym gorszy. To tak właśnie siarka mogłaby być, nie wiem, poczucie piekła. Powiedzmy, że ktoś by tu uważał to jako coś demonicznego, to mógł poczuć siarkę, a tutaj mamy zapach kwiatów i takich bardzo przyjemnych, takich upajających wręcz zapachów.
Czy odczuwanie tych zapachów jest zależne od świadomości osoby odczuwającej zapach?
Nie. Wszyscy mogą to czuć.
Bez względu na poziom świadomości?
Fizycznie tak. Przychodzi, że tak, bo ten zapach po prostu jest jakby w przestrzeni. To tak po prostu się unosił, jakby ktoś zapalił kadzidełko, czy jakiś, nie wiem, dym z szałwie, czy cokolwiek. Więc tutaj też ten zapach po prostu jest. Jakby tutaj się pokazuje, pojawia i nie wiadomo skąd. Fizycznie.
Zapach świętości postrzegany jest zazwyczaj jako słodki i intensywny. Miewa też bardzo różne cechy. Niekiedy dotyczy żywych, a innym razem umarłych. Czasami trwa zaledwie chwilę, a czasami utrzymuje się latami. Co przychodzi?
On ma przypominać. Ktoś wąchał go i mógł się skupić na nim, a to jakby się wznosił wibracyjnie. Jakby ten zapach czyścił negatywne emocje, negatywne traumy, rzeczy, które nam są niepotrzebne. I dzięki nim i w tym towarzystwie jakby tego zapachu my zapominamy o tych o tych smutnych rzeczach. Jesteśmy jakby w takim stanie błogości.
Ale czy zapominamy o smutnych rzeczach, czy one się rzeczywiście czyszczą?
Zapominamy.
Co przychodzi?
Przyszło zapominamy, ale też jakby dostajemy wgląd. Ale dostajemy też wgląd, że możemy. To już zależy od poziomu świadomości pewnie, że. Ogólnie zapominamy, ale jeżeli ktoś wie, że z jakimś problemem przyszedł na przykład z intencją w jakieś miejsce, gdzie jest taki, załóżmy święty, gdzie jest ten zapach i my to czujemy, to my możemy jakby dzięki temu zapachowi pozbyć się w jakiś sposób traum, jakiegoś negatywnego doznania, uczucia, emocji. Jakby to pomagało. Że to jest jeden ze zmysłów, który nie trzeba widzieć, nie trzeba sobie tego uświadomić, że zapach jest też na równi z widzeniem, z usłyszeniem czegoś, jakby był równoznaczny z tymi wszystkimi innymi zmysłami, które mamy fizycznie. Jest równie mocny i dobitny.
A z jakiego powodu ten zapach ma właśnie taką właściwość, że zapominamy i mamy wgląd? Bądź jedno i drugie.
To jakby była część esencji tego, powiedzmy, świętego. Tego człowieka, który nie żyje, powiedzmy, i ten zapach się unosi wokół niego. Jakby jego aura i jego część, jakby właśnie też dzięki zapachowi. No właśnie, to jest jeden z czynników tylko po prostu, zapach.
Okej. Czyli można założyć, że na przykład jeżeli zaczynamy czuć gdzieś, jesteśmy w pomieszczeniu i zaczynamy czuć jakiś taki właśnie przyjemny zapach, a nie wiemy, nie ma potencjalnie źródła, z jakiego mógłby pochodzić, to że gdzieś pojawiła się jakaś w naszym pobliżu istota o wysokich wibracjach?
Tak można przyjąć.
A co to znaczy, że ktoś jest święty?
Jakby pozbył się cierpienia. Jakby pozbył się wszystkich traum, pozbył się wszystkich emocji negatywnych. Jest w tej bezwarunkowej miłości, spokoju, w ciszy, bez oczekiwań, w tych najwyższych wibracjach. I emanuje tym na zewnątrz i nie dotykają go żadne inne negatywne, po prostu jakby to po nim, nie wiem, spływało. Że on jest to w stanie przetransformować, przełożyć na miłość właśnie. Każdą taką emocję.
Okej.
I samym byciem po prostu on to zmienia. Czy też zapachem.
Dobrze. A co się dzieje, jeżeli czujemy, gdzieś jesteśmy w jakimś... Jesteśmy w pomieszczeniu i nagle się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach i też nie ma źródła tego zapachu.
To możemy mówić o interwencji jakiejś.
Nieprzyjemnej?
Nieprzyjemnej.
Czyli raczej ingerencji, znaczy jakiejś wizytacji, o może tak.
Wizyty powiedzmy też, albo jakiegoś ducha przyszło. Czy może kogoś zmarłego, może kogoś... Może kogoś właśnie to, co, że chce jakby nas ingerować. Że wchodzimy w miejsce, gdzie no, nie powinniśmy wchodzić. On tam jest po prostu. I jakby bronił tego miejsca, jakby to miejsce należało do niego, ale eterycznie.
Okay.
energetycznie.
A od czego zależy, że czasami ten zapach utrzymuje się przez chwilę, a czasami utrzymuje się latami?
Przez chwilę to pewnie, znaczy pewnie, to zależy od świadomości tego człowieka, który wchodzi w ten zapach. A są miejsca nasycone jakby tym zapachem i tutaj jest jakby różnica, że niektórzy mogą wejść w takie miejsce też takie powiedzmy uświęcone i on chwilę poczuje i za chwilę jakby przestał czuć, jakby się przyzwyczaił, że ten jest już taki ulotny ten zapach. Ale jakby wystarczyłoby, żeby wyszedł i wszedł jeszcze raz, znowu by go poczuł. A może być tak, że są tacy ludzie, którzy po prostu nie czują, nie poczują tego.
Wskazywane jest również, że są różne źródła tych zapachów. Zapach może emanować z ciał żywych ludzi, z relikwii, grobów świętych lub miejsc ich kultu. W przypadku ojca Pio zapach był wyczuwalny również w miejscach jego bilokacji. Co przychodzi?
Jakby ślad energetyczny. Znaczy przyszło ślad energetyczny. Takie słowo, takie dwa słowa. Jakby taka nić, nie wiem jak to nazwać, bo tutaj wygląda taka mgiełka, chmurka takiego jakby dymu, który po prostu zostaje jakiś czas i on tutaj jeszcze jest chwilę i potem się rozpuszcza jakby w przestrzeni. I to jest jako wyczuwalny zapach na przykład kwiatów, czy jakiś przyjemny zapach, niezidentyfikowany, ale dający poczucie takiego ukojenia. I on po jakimś czasie może zniknąć.
Okej. Istnieje teoria mówiąca też, że osmogeneza obejmuje również władzę nad zapachem, czyli można tym zapachem zarządzać. Święci, co prawda nieliczni, ale jednak, mają możliwość kontrolowania mocy aromatu i miejsca jego występowania. Dla przykładu ojciec Pio używał daru tego do dyscyplinowania wiernych podczas mszy. Znana jest między innymi taka sytuacja, którą przeżył zaprzyjaźniony prawnik ojca Pio. I tutaj czytam w cudzysłowie. Muszę się przyznać, że w czasie jednej mszy świętej odprawianej przez ojca Pio byłem trochę rozproszony, gdy nagle przepełnił mnie zapach fiołków. Zapach ten był tak silny, że podziałał jak wstrząs. Obudzony jak ze snu stwierdziłem, że byłem jedyną osobą stojącą wśród klęczącego tłumu. Natychmiast klęknąłem, zapominając o zapachu unoszącym się wokół mnie. Zgodnie z moim zwyczajem, po mszy poszedłem przywitać się z ojcem Pio. Ojciec powitał mnie słowami: byłeś trochę rozproszony dzisiaj. Zakłopotany odpowiedziałem: tak, ojcze, byłem trochę nieobecny, ale na szczęście twoje perfumy sprowadziły mnie z powrotem. Nie perfumy, ale klaps ci się należy, odpowiedział ojciec Pio. Co się pojawiło w trakcie, gdy to czytałam?
To potwierdzę jakby to wcześniej, co mówiliśmy o fiołkach, o tym rozproszeniu, o takim ukojeniu, takim wejściu w stan jakby wyższych świadomości, wyższych wibracji, gdzie jest totalny spokój, takie poczucie miłości bezwarunkowej. Wejście w taki stan, gdzie no nic się nie liczy fizycznego, jakby jesteśmy w tym stanie błogości.
Czy istota, z którą jest związany ten zapach, jest w ma jakąkolwiek kontrolę nad tym zapachem? Może nim zarządzać, tak jak tutaj to było opisane, tak czy nie?
Tak, może ją wzmacniać. Może wzmacniać jakby siłę tego zapachu i kierunkować w jakiś sposób na pojedynczych ludzi wręcz.
Aha. Może przesyłać na odległość?
Tak. Nie ma czasu, nie ma przestrzeni. A jeżeli jest taka wysoko wibrująca, to ona może być jednocześnie wszędzie.
Okej. Ten zapach pojawia się nie tylko w powiązaniu z osobami uznanymi za święte. Dlaczego?
Bardziej tutaj chodzi, że święte to są jakby kościelne, a są ludzie świeccy, którzy też są świętymi. Którzy też są w tym stanie i tu nie jest potrzebne, żadna religia nie jest potrzebna w tym stanie. Wszystko zależy od tego, jak człowiek głęboko wszedł właśnie to rozpoznanie siebie i w tą bezwarunkową miłość, spokój, ciszę, radość. I pozbyć się tych wszystkich traum, które są emocjonalnych, wszystkich tych rzeczy, które ściągają w dół. On jakby już nic nie ściąga. Jest cały czas tych jakby na jednym poziomie. Dlatego może też kierować, jakby emanuje tym zapachem też, jeżeli chodzi o zapach.
Okej, dobrze. To jest wszystko na ten temat. Także dziękuję bardzo za temat osmogenezy, za współpracę w zakresie badania tematu osmogenezy.